Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału.
Trudno czytać bez wzruszenia i rozważać bez rumieńca akt sądowy oskarżenia pedagogów ze Studzieńca. Rozpatrując kwestię drugą, choć to również nie jest miło, trzeba przyznać, że zbyt długo im to wszystko uchodziło. Dziś zaczęliśmy nieco nietypowo krótkim utworem wierszowanym, który został zamieszczony na łamach międzywojennej prasy, a dotyczył sprawy nieludzkiego traktowania wychowanków placówki karno-wychowawczej dla chłopców w wieku od 10 do 17 lat. W teorii ośrodek w Studzieńcu miał być miejscem niemal misyjnym, w którym młodzież sprawiająca trudności wychowawcze dostanie odpowiednie wsparcie oraz wykształcenie. Osadzeni chłopcy mieli być grupowani w tak zwane rodziny. Każda z takich sztucznie utworzonych rodzin miała liczyć 15 wychowanków znajdujących się pod pieczą wykształconego pedagoga zwanego ojcem rodziny. Ośrodek miał za zadanie przystosować osadzone dzieci do życia w społeczeństwie nie poprzez nadmierną karność, ale właśnie przez naukę, pracę oraz sport. Docelowo chłopcy opuszczający zakład mieli posiadać fach w ręku, być nauczeni zawodu, którego też mogli uczyć się w specjalnych zakładach rzemieślniczych, a tych zakładów rzemieślniczych było na terenie ośrodka sporo, bo chyba nawet i kilkanaście. Oczywiście wiadomo było, że chłopcy, którzy trafili do ośrodka, raczej za niewinność tam nie trafili, dlatego też za krnąbrność i nieposłuszeństwo przewidziano również kary, takie jak nagany, uszczuplenie racji żywnościowej, uniemożliwienie utrzymania kontaktu korespondencyjnego z najbliższą rodziną czy zakaz korzystania z biblioteki. W najbardziej ekstremalnych przypadkach dopuszczano areszt o chlebie i wodzie oraz chłostę. Ale podkreślano, iż środki te powinny być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Ale pewnie doskonale wiecie, że gdyby tak było, to nie powstałby dzisiejszy materiał. Jak naprawdę wyglądało życie w Studzieńcu i dlaczego sprawa stała się tak głośna? O tym usłyszycie w dzisiejszym podcaście. Ośrodek wychowawczy w Studzieńcu był pierwszym w Polsce ośrodkiem powstałym z myślą o nieletnich chłopcach sprawiających problemy wychowawcze. Do tej pory takie dzieci umieszczane były w więzieniu razem z pełnoletnimi i dorosłymi osobami, co raczej nie przyczyniało się za bardzo do ich resocjalizacji. Główną ideą osady było stworzenie warunków niemalże domowych, które odpowiednio ukierunkują młode, pogubione osoby. W początkowych latach swojej działalności Studzieniec uznawany był za jedną z najlepszych, jeżeli nawet nie najlepszą, placówkę wychowawczą w Europie. Pierwsze doniesienia godzące w dobre imię ośrodka pojawiły się jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, bowiem w roku 1907. Mikołaj Korenfeld, polski adwokat i jednocześnie późniejszy członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zarzucał władzom Studzieńca tolerowanie kar cielesnych. W teorii kara chłosty miała być stosowana w ostateczności, kiedy inne metody wychowawcze zawodziły, a przewinienie było bardzo poważne. Jak było w praktyce? Tutaj oddam głos Korenfeldowi. W Studzieńcu kary w ogóle, cielesne zaś specjalnie, uważane były za jeden z głównych środków pedagogicznych. Kary cielesne wymierzano wbrew obowiązującym instrukcjom, przy tym z okrucieństwem nie mającym nic wspólnego z pedagogiką, lecz raczej z kryminalnie karanym znęcaniem się. Krew bryzgała na sufit, zemdlonego jeszcze bito, kawałki rózg wyciągano z ran. Tak twierdzą wychowańcy, niejednokrotnie pokazując ślady pobicia, pozostałe po upływie wielu lat. Zarząd Studzieńca oczywiście zaprzeczył tym oskarżeniom, doczekał się również swoich obrońców, chociażby w osobie Wincentego Janowskiego, który wręcz zalał polskie dzienniki falą artykułów usprawiedliwiających działanie zarządu ośrodka. Cała sprawa została nazwana przez Janowskiego fatalnym nieporozumieniem. Kary cielesne owszem, miały być w ośrodku stosowane, ale według uchwalonych wcześniej norm. Chłosta musiała najpierw zostać orzeczona na specjalnej sesji pedagogicznej i nigdy nie była tak brutalna, jak twierdził Korenfeld. Ponadto w przypadku, gdy ma się do czynienia z jednostkami wykolejonymi moralnie, a inne środki nie działają, no to niestety po kary cielesne trzeba czasem sięgnąć z konieczności. Sprawa szybko rozeszła się po kościach. Wkrótce zresztą ośrodek w Studzieńcu miał dużo gorsze zmartwienia. Wybuch I wojny światowej był dla Studzieńca brzemienny w skutkach. Duża część budynków przynależąca do ośrodka została zdewastowana, a warunki sanitarne były w opłakanym stanie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 zarząd ośrodka został postawiony przed nie lada wyzwaniem. Braki w dofinansowaniu placówki, źle dobrana kadra oraz zła organizacja już kilka lat później doprowadziły do głośnego procesu sądowego. Ale po kolei. W roku 1926 Kurier Poranny zapoczątkował na swoich łamach cykl artykułów dotyczących tematu Studzieńca. I bynajmniej nie były to artykuły pochlebne. Według doniesień warszawskiego dziennika, warunki, w jakich przebywali wychowankowie ośrodka, były dramatyczne. Chłopcy nie posiadali ubrań na zmianę, a te pojedyncze sztuki, które zapewniał im ośrodek, były dziurawe i bardziej przypominały łachmany. Oczywiście taki stan rzeczy powodował zdecydowane braki w higienie, bowiem po kąpieli wychowankowie byli zmuszeni nakładać na siebie to samo brudne i śmierdzące ubranie. Oczywiście koszulę i bieliznę można było wyprać, ale skutkowało to tym, że taki delikwent musiał siedzieć niemal nago. No ale dobra, może mógł się przykryć na ten czas jakimś kocem, co by nie gorszyć innych. Ano według doniesień Kuriera nie mógł, bowiem koce posiadały jedynie dwa oddziały wychowawcze, a przyjmując, że w Studzieńcu przebywało około 250 chłopców, a jeden oddział miał liczyć około 15 wychowanków, no to łatwo policzyć, że to dość mało. Ale nawet jeżeli jakiś szczęśliwiec trafił do oddziału posiadającego przykrycia, to też za wielkiej korzyści z nich nie otrzymywał. Koce miały być dziurawe, cienkie i ledwie spełniały swoją rolę. No dobrze, ale to może chociaż ciepło tam mieli? Ano nie mieli. Studzieniec jeszcze przed wojną mógł się poszczycić centralnym ogrzewaniem. A przypominam, że 100 lat temu nie było to tak powszechne jak obecnie. Niestety centralne ogrzewanie zostało zlikwidowane po I wojnie światowej, a sam ośrodek miał duże problemy z ogrzaniem pomieszczeń ze względu na brak drewna opałowego. Wzorem centralnego ogrzewania zlikwidowano również ustępy, które zastąpiono dołami kloacznymi. Studzieniec więc zamiast iść do przodu, to zdawało się, że robi co najmniej kilka kroków wstecz. I oczywiście I wojna światowa miała w tym swój udział, jednak Kurier Poranny przypominał, iż wszystkie ośrodki wychowawcze przechodziły kryzys po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a jedynie Studzieniec, chluba narodu, pozostał zrujnowany. I nie było też tak, że władze ośrodka zostały pozostawione same sobie, bowiem Ministerstwo Sprawiedliwości wypłacało dyrekcji 36 zł miesięcznie na każdego wychowanka. Idąc za głosem artykułu Kamila Janickiego, jedna złotówka z roku 1926 była warta mniej więcej tyle, co 6 zł w roku 2020. Czyli na głowę przypadało jakieś obecnie 7,20 na dzień. Pomijmy tutaj oczywistą inflację. No, może i niedużo, ale Studzieniec był również osadą rolniczą, a więc tym samym pozyskiwał również dodatkowe fundusze z folwarku. Powinno więc wystarczyć chociażby na to, by zapewnić wychowankom koce. Wyżywienie również miało być marne. Chłopcy żyli praktycznie na samym chlebie. Na obiad była co prawda podawana jakaś zupa, ale podobno miała w sobie 3 liche ziemniaczki i samą wodę. Od święta zdarzało się, że na stole lądowało mięso, ale też raczej takiego dość marnego gatunku. Dzieci i młodzież, bowiem jak tutaj przypominam, w ośrodku znajdowały się dzieci od 10 roku życia, źle karmione, przebywające w opłakanych warunkach, brudne, zawszawione, co i rusz zapadały na mniej lub bardziej poważne choroby. Lekarze zakładowi rozkładali ręce, bowiem jak leczyć w takich warunkach? Zarząd ośrodka nie izolował chorych, którzy zarażali zdrowych. Zresztą o zarażenia nie było trudno, bowiem nawet ręczniki były wspólne. Na jeden ręcznik przypadało około 3 chłopców, tak więc sterylnie nie było. Dziennikarze próbowali zwrócić uwagę ministerstwa na nienależycie przeprowadzone kontrole w ośrodku. Według relacji dziennika warunki w placówce były, że tutaj zacytuję, barbarzyńskie, a taka sytuacja na pewno nie pomagała wychowankom ośrodka. Zwłaszcza, że zdecydowana większość chłopców nie była jakimiś wyjątkowymi kryminalistami, raczej trafiła tam za jakieś drobne przewinienia, najczęściej kradzieże. Ale jak tutaj resocjalizować w tak potwornych warunkach? Ten, można by powiedzieć, manifest kuriera porannego przyniósł ostatecznie skutek, bowiem urząd prokuratorski zarządził gruntowną rewizję ośrodka w Studzieńcu. Kontrole nie tylko potwierdziły okropne warunki materialne, ale również wykryto karygodne metody wychowawcze, jakie pedagodzy stosowali względem swoich wychowanków. Na samym początku zacznę od nieco lżejszych zarzutów, które przedstawiono Klemensowi Kwaśniewskiemu, który miał zarządzać ośrodkiem od roku 1921. Potwierdzono, że dyrektor ośrodka ignorował fatalne warunki materialne, w których mieli bytować wychowankowie ośrodka, czyli wspomniane przez kurier poranny brak koszul, ręczników i pościeli. Większość wychowanków nawet w okresie zimowym chodziła boso, bowiem ośrodek nie zapewniał im obuwia. Tym samym nie za bardzo wiadomo, na co ośrodek przeznaczał dofinansowanie od Ministerstwa Sprawiedliwości, ale na pewno nie na poprawę warunków materialnych. Chłopcy przebywający w ośrodku byli zmuszeni dokonywać kradzieży i były to zarówno kradzieże drewna, które miało zostać przeznaczone na ogrzanie pomieszczeń w Studzieńcu, jak i kradzież żywności. Nieodpowiednie żywienie przyczyniło się do wszechobecnego głodu, a brak różnorodności posiłków sprawił, że wychowankowie, którzy na co dzień spożywali zazwyczaj suchy chleb, zupę oraz w wyjątkowych sytuacjach słoninę, wykradali kiełbasę z pobliskich sklepów. I możecie tutaj stwierdzić, że jest to trochę przesada, bowiem może jadłospis nie był jakoś wyjątkowo urozmaicony, ale chłopcy przecież nie chodzili głodni. Po części pewnie macie rację, natomiast osobiście, gdybym przez miesiąc miała jeść suchy chleb, popijając go zupą, to chyba też zatęskniłabym za jakimś innym posiłkiem. Mnie najbardziej urzekło, że nawet na poobiedni deser wychowankowie dostawali 100 gram suchego chleba. Ponadto jadłospis jadłospisem, ale pojawiły się głosy, że tak naprawdę chłopcy nie byli dostatecznie dobrze żywieni, i te porcje żywnościowe były tak naprawdę dużo mniejsze niż na papierach, niż w dokumentach, można powiedzieć. Ironiczne w tym wszystkim jest to, że Studzieniec był osadą rolniczą. Posiadał również sady owocowe, więc przy odrobinie chęci można było trochę ten monotonny jadłospis urozmaicić. Ale wróćmy sobie na chwilę do kradzieży drewna na opał. Chłopców systematycznie przyłapywano na kradzieży drewna z lasów państwowych pod Studzieńcem, za co wymierzano im karę chłosty. Natomiast kuriozum tej całej sytuacji polegało na tym, że wychowankowie byli karani za czynności zlecane im przez wychowawców. Kontrola ujawniła, że faktycznie chłopcy wykradali z lasu drewno na opał, co też zostało potwierdzone przez leśniczego Niekrasza, jednak na wyraźne polecenie wychowawców. Osób, które w teorii miały zająć się ich resocjalizacją. Pedagodzy więc karali ich chłostą za wykonywanie ich własnych poleceń. A jak wyglądała taka chłosta? O tym najlepiej opowiedzą sami wychowankowie z Studzieńca. W teorii, tak jak Wam mówiłam wcześniej, kary cielesne miały być ostatecznością, sankcją stosowaną jedynie w ekstremalnych przypadkach. Ale teoria teorią, a praktyka swoje. Studzieniec został podzielony na 2 obozy, tak zwane wolne oraz karne. Każda grupa posiadała inne prawa i przywileje. My skupimy się tutaj na tak zwanym obozie karnym, gdzie też mieli trafiać najbardziej krnąbrni mieszkańcy ośrodka. Oczywistym jest to, że wychowankowie trafiający pod dach obozu karnego byli traktowani przez wychowawców zdecydowanie gorzej niż ich rówieśnicy z obozu wolnego. Ale nawet ich nieposłuszeństwo nie powinno być tłumaczeniem dla tego, jakie metody były względem nich stosowane. Wychowawcy obozu karnego znęcali się nad chłopcami, którzy trafili pod ich opiekę za cichym przyzwoleniem dyrektora placówki. Kwaśniewski tolerował okrutne traktowanie chłopców z osady karnej zarówno przez wychowawców, jak i przez tak zwanych pilnowaczy, czyli starszych wychowanków ośrodka przynależących do obozu wolnego. Bicie, kopanie, batorzenie, uderzanie głową w ścianę czy też wyłamywanie kończyn ze stawów to jedynie niektóre z atrakcji, z jakimi musieli zmierzyć się wychowankowie grupy karnej. W niektórych przypadkach pobicia były tak dotkliwe, że doprowadziły do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. W tym miejscu przytoczę Wam kilka lub nawet i kilkanaście historii byłych wychowanków studzieńca. Jednym z najcięższych przypadków była historia zaledwie 13-letniego Edwarda Siudaja. Siudaj nie trafił do placówki za jakieś wykroczenie, ale został oddany na prośbę swojej własnej matki. I w tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że tak jak studzieniec był placówką poprawczo-wychowawczą i większość przebywających tam wychowanków została tam umieszczona ze względu na większe lub mniejsze przewinienia, tak ośrodek miał tak dobrą renomę, że za opłatą można było w nim umieścić swoje własne dziecko, by nabyło ogłady, szacunku oraz wyuczyło się zawodu. Taka właśnie historia miała miejsce w tym wypadku. Siudajowa, słysząc, że ośrodek w Studzieńcu pomaga dzieciom moralnie zaniedbanym, postanowiła opłacić pobyt swojego syna w ośrodku, jak twierdząc, dbając o jego przyszłość. Siudaj trafił pod opiekę wychowawcy Grochala, co jak dowiecie się z dzisiejszego podcastu, było chyba najgorszym możliwym rozwiązaniem. Grochal obchodził się ze swoimi wychowankami wyjątkowo brutalnie, a wręcz poznając całą historię studzieńca, osobiście wydaje mi się, że był największym katem, jaki był tam zatrudniony. Grochal najbardziej nienawidził tak zwanych pańskich skórek, czyli chłopców delikatnych z dobrych domów. A do takich właśnie należał Siudaj. Od samego początku był więc bity i poniżany. Ze względu na złe traktowanie oraz opłakane warunki socjalne i materialne, Siudaj po miesiącu uciekł z zakładu. Bał się jednak pójść do swojej matki, dlatego udał się do swojego wuja, który mieszkał w pobliskiej Warszawie. Tam też poskarżył się na wychowawców zakładu. Wuj jednak nie za bardzo wierzył w rewelacje Edka, myślał, że chłopak zmyśla, bo chce po prostu wrócić do domu, dlatego też odwiózł go z powrotem do Studzieńca. Ponieważ po powrocie Siudaja stosunki w Studzieńcu nie uległy żadnej poprawie, chłopak podjął kolejną udaną próbę ucieczki. Tym razem jednak wrócił do swojej matki do Radzynia. Zanim jednak kobieta udała się do Studzieńca, by sprawdzić rewelacje, o których opowiedział jej syn, Siudaj został odnaleziony przez warszawską policję i ponownie odstawiony do zakładu w Studzieńcu. Wtedy też zaczęła się jego katorga. Rosowski, jeden z pilnowaczy, oświadczył swoim kolegom, że na polecenie wychowawcy Grochala mają systematycznie bić Siudaja za notoryczne ucieczki i nieposłuszeństwo. Przez następne 3 tygodnie Siudaj codziennie był uderzany w twarz, kopany, bity gumą po całym ciele oraz chłostany batami po piętach. Największymi agresorami było 3 pilnowaczy – Rosowski, Budny oraz Madej. Cała sprawa była przez ośrodek tuszowana, a gdy Siudaj podczas apelu chciał się poskarżyć inspektorowi, natychmiast został przechwycony i zatrzymany przez wychowawcę Grochala. Za niefrasobliwość oraz próbę ratunku po raz kolejny został dotkliwie pobity. Grochal zatroszczył się o to, żeby krzyki chłopaka nikogo nie zaniepokoiły, wkładając mu do ust czapkę, z której zrobił taki prowizoryczny knebel. Siudaj bity był codziennie, nawet po kilka razy w ciągu dnia. Ze względu na tak intensywne katowanie, jego stan zdrowia stawał się coraz cięższy. Na jego plecach powstała wielka, niegojąca się rana. Wkrótce nawet wychowawca Grochal zauważył, że stan chłopaka jest tak poważny, że wymaga on natychmiastowej hospitalizacji. Aby jednak chronić pilnowaczy oraz swój własny tyłek, Grochal nie mógł oczywiście pozwolić, by chłopak trafił do infirmerii z tak poważnymi obrażeniami. Dlatego po raz kolejny poprosił o pomoc swoich pilnowaczy. Rosowski oraz Budny oświadczyli Siudajowi, że jeżeli ten chce zostać zwolniony z ośrodka, to musi powiedzieć, że pobito go przed eskortowaniem do ośrodka na komisariacie policji w Warszawie. Było to zupełnie niedorzeczne, bowiem większość ran na ciele Siudaja była ranami świeżymi, a jego wizyta na warszawskim komisariacie miała miejsce jakieś 3-4 tygodnie wcześniej. No ale 13-letni chłopak dla świętego spokoju zgodził się na te warunki. Zapytany przez dyrektora Kwaśniewskiego, skąd na jego ciele odniesione rany, zeznał tak jak mu kazano, co też wpisano do jego akt sprawy. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj fakt, iż na dzień przed odesłaniem Siudaja do infirmerii w zakładzie pojawiła się jego matka. Zarząd jednak nie dopuścił jej do syna w obawie, że kobieta zauważy jego rany i podniesie larum, a jak wiadomo, no, dorosłą kobietę, zwłaszcza taką zmartwiającą się o los swojego syna, będzie dużo ciężej oszukać. W międzyczasie, już przebywając w infirmerii, Edward pisał listy do swojej matki, w których prosił, by ta, tutaj cytat, zabrała go z tego piekła. Nie uzyskał jednak od niej żadnej odpowiedzi. Oczywiście okazało się, że listy, które wręczał do rąk własnych wychowawcy Grochalowi, nigdy nie zostały wysłane. Ale okazało się, że i kobieta interesowała się swoim synem, pisała do niego regularnie, a nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, zaniepokojona postanowiła raz jeszcze udać się do ośrodka. Kobieta po krótkiej utarczce słownej z wychowawcą Grochalem z pomocą swojego przyjaciela wywalczyła 10-minutowe widzenie z synem. I to wystarczyło, by 13-latek wyznał jej prawdę. Kobieta postanowiła zabrać swojego syna do rodzinnego Radzynia, gdzie nastolatek został umieszczony w szpitalu imienia świętej Kunegundy. Siudajowa zezna później, że jej syn był tak zmieniony i wynędzniały, że poznała go jedynie po jego głosie. Lekarz Stanisław Sitkowski, pracujący w szpitalu i zajmujący się leczeniem Siudaja, stwierdził u chłopaka szereg poważnych obrażeń. Były to m.in. liczne pręgi na ciele powstałe na skutek uderzeń zadanych różnymi przedmiotami. Cienkimi, twardymi, nieostrymi oraz miękkimi. Rapiejące rany można było zauważyć na plecach oraz pośladkach chłopaka. Zdaniem lekarza ogromna ilość uszkodzeń zadanych wielokrotnie w tym samym miejscu świadczyła o tym, iż rany te zostały zadane z premedytacją, aby wywołać większy ból u ofiary. A tym samym bez problemu można je było zakwalifikować jako intencjonalne znęcanie się nad małoletnim. Zdanie Sitkowskiego podzielał inny lekarz biegły. Dr Łabęcki, badający Siudaja, stwierdził, iż obrażenia zadane, tutaj przypominam, zaledwie 13-letniemu chłopcu, należało zaliczyć do kategorii wyjątkowo ciężkich. Świadczył też o tym okres rekonwalescencji. Siudaj przebywał w szpitalu aż miesiąc czasu. Nie był to jednak koniec jego kuracji, bowiem kolejne pół roku Siudaj leczył się ambulatoryjnie. Siudaj oczywiście nie był jedynym udokumentowanym i znanym przypadkiem nadużyć, jakich wychowawcy studzieńca dopuścili się względem swoich wychowanków. Niejaki Sasin opowiadał, że za czasów swojej młodości spędził w zakładzie 5 lat. Za każde najdrobniejsze przewinienie miał być katowany rózgami. W końcu zdecydował się na ucieczkę. I to był jego największy błąd. Złapani uciekinierzy byli traktowani przez wychowawców najokrutniej. Taki też los spotkał Sasina. Chłopak złapany w krzakach przez Grochala został powalony na brzuch, a wychowawca bez opamiętania bił go pałką w zgięcia kończyn. Była to standardowa praktyka stosowana wobec uciekinierów, a ilość razów oraz długość bicia zależała od humoru wychowawcy. Ucieczkę z zakładu uważano za najgorszą niesubordynację. Taki delikwent najczęściej przytrzymywany był zakończony przez 4 pilnowaczy, a wychowawca wymierzał ciosy specjalnie przyrządzonym ku temu narzędziem. biczem skręconym z drutów zakończonych ołowianymi kulkami lub ewentualnie batogiem skręconym ze świńskiej skóry. Oczywiście ciosy były zadawane w taki sposób, by spowodować jak największe obrażenia. Taką praktykę dość dokładnie opisał jeden z byłych wychowanków, niejaki Cesarski, który do ośrodka trafił w wieku zaledwie 10 lat. Tutaj dokładne słowa chłopaka. Katowano do bezprzytomności. Zalewałem się łzami i krwią. Trzymano mnie za ręce i nogi i odpowiednio ułożono, by im łatwiej było mordować człowieka. Myślałem też, że to już ostatnia moja godzina. Kolejnym przypadkiem takiego uciekiniera był tutaj przypadek 12-letniego Alfreda Gosika. Chłopiec złapany podczas próby ucieczki został skatowany przez pilnowaczy. Zawiadomiony o ucieczce wychowawca Grochal przybył na miejsce ujęcia niedoszłego uciekiniera. Chociaż 12-latek ociekał krwią, Grochal zdecydował, że i on musi przyłożyć swoją rękę do wyegzekwowania posłuszeństwa. Gosik musiał raz a porządnie dowiedzieć się, czym grozi niesubordynacja w studzieńcu. Wychowawca zaczął bić Grosika pałką. Po chwili przyłączył się do niego jeden z pilnowaczy, niejaki Madej. On jednak używał kija. Po jakimś czasie katowany 12-latek stracił przytomność. Oprawcy jednak nie przestali go okładać. Kiedy Gosik oprzytomniał, wychowawca nadal wymierzał mu razy. Po wszystkim Madej przyniósł wiadro wody, które wylał rannemu chłopakowi na głowę, obmywając go przy tym z krwi. Według świadków, na skutek pobicia Gosik był cały posiniaczony, a w niektórych miejscach krwiaki były wręcz czarne. Chociaż był wyraźnie zakrwawiony i opuchnięty, nie pozwolono mu udać się do infirmerii, ale zagoniono ponownie do pracy w polu. Przytoczono również historię innego 12-latka, Władysława Malca. Wychowawca z Kowron podejrzewał chłopca o kradzież książki. W tym celu wezwał go do swojego pokoju na przesłuchanie. Kiedy jednak Malec wyparł się winy, rozgniewany Skowron miał mu zarzucić na głowę płaszcz, przewrócić na ziemię i zacząć bić go młotkiem po głowie. Innym razem jeden z podopiecznych zakładu miał zajmować się 2-letnim synkiem dyrektora Kwaśniewskiego. Nagle z niewiadomych powodów dziecko zaczęło płakać. To spowodowało nagły wybuch gniewu u dyrektora, który chwycił wychowanka za gardło, uniósł do góry i rzucił nim o pobliskie drzewo. Chłopiec doznał ciężkiego złamania ręki. Można powiedzieć, że z wychowanków obozu karnego zrobiono sobie takich niewolników służących za rozrywkę wychowawców i pilnowaczy. Kazano im jeść kamienie i wybierać kał z miejsc ustępowych gołymi rękami. Wieczorami wychowawcy urządzali sobie zawody dla swoich wychowanków, polegające na jak najszybszym rozebraniu się na komendę raz, dwa, trzy. Kto nie zdążył, ten obrywał batem lub kijem. Dość znamienna jest tutaj rola wspomnianych wcześniej pilnowaczy, chłopców, którzy przecież tak samo byli wychowankami ośrodka. Pilnowacze dość szybko poczuli władzę nad swoimi rówieśnikami. Uważając się za lepszych, znęcali się nad wychowankami obozu karnego, bijąc ich często podobno bez powodu lub za błahe przewinienia. W tym celu używano pałek, gumy, kijów lub po prostu własnych rąk i nóg. Posuwano się również do bardziej wyrafinowanych metod. Część pilnowaczy podobno nakłuwała wychowanków szpilkami, egzekwując od nich w ten sposób posłuszeństwo. Za cel obierano sobie najmłodszych wychowanków ośrodka. Czyniono tak z czystej premedytacji, bowiem najmłodsi nie potrafili się bronić przed agresorami. Wychowankom obozu karnego kazano spać na niczym niepokrytych prętach łóżek. Godzinami nakazywano klęczeć na grochu z wyciągniętymi w górę rękami, w które wkładano ciężką miednicę z wodą. Znany jest również przypadek chłopca, który został zaprzęgnięty do pługu i kazano mu orać pole. Chłopców kilkukrotnie budzono tej samej nocy, nakazując im, by ci ustawili się w rzędzie. Kiedy wychowankowie wykonali komendę, byli bici i polewani zimną wodą, a przypominam, że pomieszczenia, w których spali wychowankowie zakładu, nie były zbyt często ogrzewane. Później, jak gdyby nigdy nic, kazano im się ponownie położyć spać, nie pozwalając przy tym zdjąć z siebie przemoczonych ubrań. Nie szczędzono również najmłodszych dzieci, które za najmniejsze przewinienia miały być bite aż do nieprzytomności. Wychowanków nie tylko bito, ale również poniżano psychicznie. Jeden z chłopców miał paść ofiarą wychowawcy Pudowskiego, który kazał mu przebrać się w damską sukienkę i w kobiecym przebraniu paradować po ośrodku. Innym razem podobno kazano mu udawać arlekina i chodzić po całym ośrodku śpiewając. Nie szczędzono mu też razów. Jak sam stwierdził, na widok okaleczenia mnie i pokrwawienia matka moja, która mnie odwiedziła, wpadła w stan omdlenia. Sprawa jednak nie została nigdzie zgłoszona, bowiem, jak twierdził chłopak, na każde słówko żalu i skarg rozlegała się straszna odpowiedź: trumna cię czeka jutro, gdy słówko piśniesz. A trumna to znaczyło śmierć, bo przecież żywcem nie chowają do trumny. Jeżeli uważacie, że wyżej opisane przeze mnie przewinienia wychowawców to za mało, to powiem wam, że było to zaledwie preludium, bowiem w tym miejscu przechodzimy do przypadków śmiertelnych. Jednym z najczęściej wspominanych przypadków była sprawa Eugeniusza Cierpiały. Cierpiała był jednym z chłopców brutalnie pobitych przez Pudowskiego, ogrodnika pracującego w studzieńcu. Tak praktyki stosowane przez Pudowskiego wspomina były wychowanek zakładu rybacki. Zarówno Pudowski, ogrodnik, jak i zwany nauczycielem ludowym Grochal bili w sposób straszny dobczakiem. Czterech, a nazwisk ich dobrze już nie pamiętam, trzymało mnie w te kąty. Bez opamiętania się kali niczym kawał nieczułego cielska. Dwukrotnie omdlałem, ale to nie wzruszyło tych opiekunów. Byłem również świadkiem, jak innych wychowanków maltretowano i batorzono, na przykład Cesarskiego. Im więcej Pudowski pił, tym więcej i mocniej bił. Bito niemiłosiernie, czym się zdarzyło, nawet drągiem. Nieżyjący Cierpiała miał być właśnie ofiarą wspomnianego przez rybackiego ogrodnika Pudowskiego. Nie do końca znane są tutaj okoliczności pobicia, jednak rany chłopaka miały być tak rozległe, że Cierpiała w krytycznym stanie został umieszczony w infirmerii. W tym czasie na łóżku obok przebywał wspomniany wcześniej Cesarski. Tak chłopak wspominał ten okres. Straszny widok. Nie mogłem i nie byłem wprost w stanie patrzeć na pobitego przez wychowawców Cierpiałę. Uciekałem od tego widoku, a opuściwszy infirmerię, wyraźnie w uszach miałem dzwon śmiertelny. Istotnie dobrze wyczułem, bo wkrótce potem Cierpiałę grzebano. Eugeniusz Cierpiała zmarł w roku 1924 w wieku zaledwie 14 lat. W aktach sprawy przyczyna jego śmierci została określona jako atak serca. Kłóci się to z zeznaniami świadków, którzy twierdzą, że całe ciało Cierpiały było jedną wielką raną, a śmierć chłopaka bezspornie nastąpiła na skutek brutalnego pobicia przez Pudowskiego. O tym, jak poważny był stan 14-latka, świadczył chociażby fakt, że już na 3 dni przed śmiercią chłopiec nie mógł spożywać posiłków. Miejscowy lekarz, który miał styczność z rannym Cierpiałą, stwierdził, że chłopak był tak opuchnięty, że wyglądem nie przypominał już nawet istoty ludzkiej. Cierpiała nie był jednak jedynym przypadkiem śmiertelnym. Wychowawców ze studzieńca oskarżano również o brutalne pobicie innego wychowanka, 17-letniego Mielczarka. Według świadków Mielczarek miał zostać pobity w obecności dyrektora przez Pudowskiego oraz wychowawcę Zdziennickiego. W dniu następującym po pobiciu 17-latek nadal był tak słaby, że nie był w stanie stać o własnych siłach. Chłopak ledwo się wysławiał, a w zasadzie to jedynie jęczał z bólu. Mielczarka przetransportowano do infirmerii, gdzie po kilku dniach zmarł. Co ciekawe, również w jego karcie można znaleźć informację, która sugerowała, że chłopak cierpiał na przewlekłą chorobę mięśnia sercowego, co też miało być przyczyną jego zgonu. Innymi ofiarami wychowawców zakładu, którym nie udało się ujść z życiem, był pobity przez Pudowskiego 12-letni Franciszek Obremski, oficjalnie zmarły na gruźlicę płuc, 15-letni Kowalczyk, którego oficjalną przyczyną śmierci miał być paraliż serca powstały na skutek ataku epileptycznego oraz 18-letni Nowotko, rzekomo zmarły na suchoty. Przypadek Obrębskiego został nieco dokładniej opisany przez byłego wychowanka cesarskiego. Pudowski, Osiecki i Zdziennicki tak oprawili i tak się nad nim pastwili, tłukąc gumą, pałkami i innymi narzędziami, że ten rozchorował się, a odprowadzony, bo o własnych siłach iść nie mógł do infirmerii, po 2 tygodniach życie zakończył. Świadkowie wspominają również o jeszcze jednym wychowanku nazwiskiem Gruc. Gruc miał zostać skatowany za kradzież pieniędzy, za które kupił sobie chleb i kiełbasę. Po pobiciu jego twarz miała być okropnie opuchnięta. Spuchnięte powieki zasłaniały jego gałki oczne, w efekcie czego chłopak nie był w stanie nic widzieć. Po kilku dniach Gruc zmarł. W aktach nie zapisano przyczyny śmierci, a sam chłopak został zapisany pod zmienionym nazwiskiem. Wychowawcy oraz dyrektor Kwaśniewski mieli sobie zdawać sprawę z tego, że ich działanie jest niezgodne z prawem, bowiem skrupulatnie tuszowali każdy przypadek wymagający hospitalizacji. Umyślnie podawano fałszywe okoliczności powstania ran oraz nakłaniano wychowanków do kłamstwa. Tak było chociażby w roku 1926, gdzie w następstwie pobicia na głowie Stanisława Różyckiego powstało 6 poważnych ran. Oczywiście za oficjalną przyczynę powstałych ran uznano tutaj upadek z drzewa, czemu później zaprzeczał sam poszkodowany. Oczywiście takich przypadków było zdecydowanie więcej. 5 poszkodowanych po opuszczeniu ośrodka zdecydowało się pokazać swoje zabliźnione już rany, by udowodnić swoją prawdomówność. W późniejszym czasie obrażenia te miały zostać dokładnie zbadane przez biegłego lekarza, ale o tym oczywiście za moment. Być może dziwi Was tutaj fakt, że pomimo tak licznych, drastycznych przypadków pobicia, sprawa nie została przez nikogo dokładnie zbadana. Nikt nie mówił głośno o tym, co działo się za murami zakładu. I tutaj może Was zaskoczę, bowiem mówiono. Doktor Skotnicki, były lekarz zakładu w Studzieńcu, stwierdził, że podczas jego pracy w zakładzie był świadkiem potwornych rzeczy. Wielokrotnie opatrywał pobitych i okaleczonych chłopców, którzy skarżyli mu się, że ich rany zostały im zadane przez wychowawców lub pilnowaczy. Skotnicki był nawet naocznym świadkiem, jak ogrodnik Pudowski pastwił się nad wychowankami, bijąc ich batogiem. Było to bowiem uznawane za dobre metody wychowawcze. Skotnicki, nie mogąc patrzeć na bezkarność wychowawców, postanowił napisać do Juliana Siennickiego, wiceministra sprawiedliwości. W swoim memoriale dokładnie opisał praktyki stosowane w zakładzie. Nie wiadomo, czy miało to jakiś związek ze sprawą, ale być może między innymi właśnie dzięki ingerencji Skotnickiego postanowiono skontrolować ośrodek wychowawczy. W podobnym tonie wypowiadał się również dr Bolesław Milewski, który pełnił czynności lekarza zakładowego od lipca do listopada 1923 roku. Milewski miał systematycznie zwracać uwagę dyrektorowi Kwaśniewskiemu na okrutnie pobitych wychowanków trafiających do skrzydła szpitalnego. Kwaśniewski miał obiecywać poprawę, jednak do listopada 1923 roku, kiedy to Milewski zakończył swoją pracę, sytuacja nie uległa żadnej poprawie. Były sędzia Sądu Najwyższego, a jednocześnie były członek zarządu w Studzieńcu, niejaki Falkiewicz, sam przyznał, iż obserwując poczynania wychowawców zatrudnionych w Studzieńcu, doszedł do wniosku, że cały personel powinien zostać zwolniony. Ale jak sam przyznał, takie rozwiązanie niestety nie było możliwe ze względu na problemy finansowe, z jakimi borykał się ośrodek, oraz ze względu na brak chętnych do pracy. Oczywiście dyrektor ośrodka, jak i wychowawcy doczekali się również swoich obrońców. Były felczer zakładu, niejaki Kręczyński, twierdził, że przez 5 lat swojej pracy w Studzieńcu nie zauważył żadnych nieprawidłowości. Posunął się nawet do stwierdzenia, że jeżeli zmarły wychowanek Obrębski był opuchnięty, to pewnie od tego, że za dużo spijał kakao. I to nie jest żart, naprawdę. Zdaniem Kręczyńskiego wszystkie przypadki śmiertelne, jakie miały miejsce na terenie ośrodka, miały podłoże naturalne. Równie pozytywnie o ośrodku w Studzieńcu wypowiadał się były porucznik Armii Rosyjskiej, a jednocześnie inspektor zakładu studzienieckiego, porucznik Gumowski. Gumowski zachwalał dyrektora Kwaśniewskiego, który na Radzie Pedagogicznej sam miał wystąpić z wnioskiem, że w stosunku do wychowanków nie powinno się stosować żadnych kar cielesnych. Jak widać, Kwaśniewski był dobrym aktorem, bowiem śledztwo wykazało, że nie tylko tolerował znęcanie się nad wychowankami, ale również w niektórych przypadkach brał w nich czynny udział. Ponieważ przeprowadzona kontrola wykazała szereg uchybień oraz zachowań sugerujących agresję personelu ośrodka względem wychowanków, w roku 1929 doszło do procesu sądowego. Na ławie oskarżonych zasiadł dyrektor Klemens Kwaśniewski, wychowawcy Ludwik Piotrowski, Wacław Osiecki, Stefan Grochal, Jan Zdziennicki, Józef Ossowicz i Wiktor Skowronek oraz tzw. pilnowacze Edward Mikołajczyk, Edward Rosowski, Damazy Budny i Józef Dąbrowski. Dyrektor nie przyznał się do winy, tłumacząc, że jeżeli na terenie ośrodka dochodziło do przypadków brutalnych pobić, to były to przypadki odosobnione, wynikłe na tle psychozy powojennej, powodującej u ludzi silne zdenerwowanie. Świadomego torturowania wychowanków na terenie ośrodka nie było. Pozostali oskarżeni wypowiadali się w podobnym tonie, bagatelizując oskarżenia rzucane w ich kierunku, uznając je za przesadzone. Tylko pilnowacze stwierdzili, że byli jedynie narzędziem w rękach wychowawcy Grochala. Musieli wykonywać jego rozkazy, bo jak stwierdził chociażby oskarżony Budny, musiał bić, bo inaczej sam byłby bity. Jednocześnie Budny zeznał, iż przed procesem Grochal próbował przekupić go, by ten nie składał obciążających go zeznań. W tym celu miał wręczyć chłopakowi 10 zł. Zeznania lekarza biegłego wypadły korzystnie dla oskarżonych. Lekarz uznał, że nie ma żadnych wskazań do przeprowadzenia ekshumacji chłopców zmarłych, jak twierdzono, na skutek brutalnego pobicia, bowiem po takim czasie ekspertyza nie dałaby żadnych wiążących wyników. Medyk skłaniał się ku wnioskom mówiącym, że wszystkie zgony nastąpiły na skutek przyczyn wpisanych w karcie zgonu. Co do 55 poszkodowanych zgłoszonych wychowanków ośrodka, dr Karpiński przebadał zaledwie 7. Stwierdził przy tym, że wszystkie zadane obrażenia zalicza do kategorii lekkich. Jedynie w przypadku wdowiaka dopatrzył się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. U wdowiaka stwierdzono bowiem złamanie prawej kości ramieniowej. I tutaj według lekarza kość mogła pęknąć na skutek celowego, silnego uderzenia, albo na skutek upadku. A ponieważ wdowiak sam początkowo twierdził, iż złamania doznał po upadku z drzewa, to też najpewniej tak właśnie było. Dodatkowo biegły twierdził, iż wszyscy poszkodowani, będący w okresie dojrzewania, mieli skłonności do tzw. wrzodzianek, czyli innymi słowy ropnego zapalenia skóry. Ze względu na panujący w zakładzie brud oraz brak higieny, wrzodzianki nie mogły się zagoić, a wszystkie blizny prezentowane przez rzekomych pokrzywdzonych są właśnie taką pamiątką po rozdrapanych wrzodziankach. Ekspert nie wykluczał co prawda, że chłopcy otrzymali jakieś obrażenia fizyczne, ale zakwalifikował je do kategorii obrażeń lekkich. Co prawda wychowankowie zakładu mogli odczuwać je dużo boleśniej od zwykłego śmiertelnika ze względu na te wspomniane wrzodzianki, czyli uszkodzenia skórne, aczkolwiek biegły nadal był przekonany, że ich obrażenia nie zagrażały ani ich życiu, ani ich zdrowiu, nawet obrażenia Siudaja, który, jak przypominam, spędził prawie miesiąc w szpitalu na rekonwalescencji. Oczywiście oskarżyciel nie zgodził się z tą ekspertyzą i powołano drugiego biegłego lekarza, którym był dr Grzywo Dąbrowski. Jego analiza stała w opozycji do ekspertyzy doktora Karpińskiego. Grzywo Dąbrowski stwierdził, że co prawda po tak długim upływie czasu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pokrzywdzony Siudaj był ofiarą maltretowania, ale patrząc na wszystkie jego rany, to można założyć takie przypuszczenie. Dodatkowo biegły nie zgodził się ze swoim poprzednikiem, orzekając, iż uszkodzenie ciała Siudaja bez cienia wątpliwości należy zaliczyć do urazów ciężkich, co też potwierdza jego wyjątkowo długa hospitalizacja. Niestety profesor Grzywo Dąbrowski został dopuszczony jedynie do przeprowadzenia badań na Edwardzie Siudaju, dlatego też nie wiadomo, jaką opinię biegły wydałby na temat urazów pozostałych poszkodowanych. Prokuratura uważała, że ekspertyza lekarza Karpińskiego była niewiarygodna. Według oskarżyciela jedynie orzeczenie profesora Grzywo-Dąbrowskiego mogło być uznane za miarodajne. Prokurator zarzucał dyrektorowi Kwaśniewskiemu udział w co najmniej kilkunastu przypadkach pobicia, z tutaj cytat, pogwałceniem uczuć ludzkich, no i regulaminu, który wszak wykluczał kary cielesne. Oskarżonemu Ludwikowi Pudowskiemu zarzucił 30 przypadków pobicia, w tym brutalne pobicie Cierpiały i Obrębskiego, którzy w efekcie odniesionych ran zmarli po kilku dniach. Grochala prokurator sklasyfikował jako najokrutniejszego spośród wszystkich wychowawców. To on brał udział w przypadku pobicia Grosika, Cesarskiego oraz Cierpiały i to on był odpowiedzialny za pobicie Siudaja. Dalej. Osieckiemu przypisano 12 pobitych i skopanych wychowanków, Zdziennickiemu 11, a Osowicza oskarżono o skatowanie wychowanka Zdziennickiego, zadając mu 36 uderzeń dębczakiem. Budny został pociągnięty do odpowiedzialności zbiorowej, a Rosowicz nie brał udziału w oskarżeniu, ponieważ już odsiadywał 4 lata pozbawienia wolności za inne przestępstwo. Oskarżyciel żądał maksymalnej przewidzianej kary. Swoje przemówienie wygłosił również Mikołaj Korenfeld, wspomniany wcześniej przeze mnie adwokat i obrońca praw dzieci, który wraz z adwokatką Konową występował w procesie jako powód cywilny. Korenfeld nazywał zakład wychowawczo-poprawczy w Studzieńcu zakładem dla nieletnich męczenników. Tutaj cytat. Tak ci, jak i tamci męczennicy mogą śmiało powiedzieć do oskarżonych. Zgasiliście w nas młode życie. Od rodziców nas odebrano i oddano tym, którzy mieli czuwać nad nami, opiekować się i troskę nieść, a przyprawili o śmierć męczeńską, zadając nam przedtem ciężkie uszkodzenia ciała, rany, podbite oczy, popuchnięte twarze, ręce i nogi. Korenfeld podkreślił w swoim przemówieniu, że tutaj znowu cytując, ludzie, którzy nie kochają dzieci, są zbrodniarzami, a ci, którzy kochają tylko swoje dzieci, są to źli ludzie. Obrona podkreślała, że cała sprawa została niepotrzebnie rozdmuchana i urosła do niebotycznych rozmiarów. A tak naprawdę w zakładzie nie działo się nic nadzwyczajnego. Jednocześnie skrytykowano wszystkie zeznania byłych wychowanków, podkreślając, iż są one całkowicie nieuzasadnione, stronnicze i podyktowane jakąś nieokreśloną pretensją. Wszyscy oskarżeni poza Edwardem Mikołajczykiem usłyszeli wyroki skazujące. Oskarżony Kwaśniewski został skazany na rok więzienia ze zmniejszeniem kary po zastosowaniu amnestii do 6 miesięcy, Pudowski został skazany na rok więzienia po amnestii 6 miesięcy, Osiecki 10 miesięcy po amnestii 6 miesięcy, Zdziennicki 3 miesiące darowane na mocy amnestii, Ossowicz 6 miesięcy po amnestii 3 miesiące, Skowron 6 miesięcy po amnestii 3 miesiące, Dąbrowski miesiąc na mocy amnestii, karę mu darowano. Wszyscy skazani, których Wam teraz wymieniłam, zostali skazani na podstawie artykułu 420 Kodeksu Karnego, czyli za okrutne obchodzenie się. Ale pozostało jeszcze kilku oskarżonych. Oni z kolei zostali skazani na podstawie artykułu 468 Kodeksu Karnego, czyli za znęcanie się i za ciężkie uszkodzenie ciała. Tymi skazanymi był Grochal na 3 lata więzienia ze zmniejszeniem kary na mocy amnestii do 2 lat, Rosowski na rok i 6 miesięcy po amnestii na rok i Budny rok po amnestii na 6 miesięcy. Od wyroku wniesiono apelację. Obrona argumentowała, że całe oskarżenie opierało się głównie na zeznaniach młodocianych przestępców, którzy postanowili zemścić się po latach na swoich wychowawcach, którzy przecież musieli trzymać rygor i dyscyplinę. Sam proces apelacyjny nie wniósł za wiele do sprawy, raz jeszcze przedstawiono historię Siudaja, Grzywo-Dąbrowski ponownie podkreślił, że jego obrażenia zaliczyć należy do kategorii ciężkich, zapewne powstałych na skutek działania osób trzecich, a były wychowanek Studzieńca, niejaki Wyszkowski, początkowo chciał bronić pracowników zakładu, ale wzięty w krzyżowy ogień pytań przyznał, że Pudowskiemu, Zdziennickiemu i Grochalowi zdarzało się używać przemocy, ale to tylko okresowo. Na większą uwagę zasługuje tutaj jedynie zeznanie Rossowskiego, który być może pamiętacie, był oskarżony w sprawie, a jednocześnie był już skazany za inne przestępstwo. Był on byłym wychowankiem i jednocześnie pilnowaczem w studzieńcu. Rossowski stwierdził, że jemu już i tak jest wszystko jedno, bo i tak już siedzi w więzieniu. Dlatego stwierdził, że wyzna całą prawdę. Tutaj zacytuję część jego zeznań. Studzieniec, wierzajcie mi, to był nie zakład wychowawczy, lecz dom strasznych tortur. Temu domowi zawdzięczam mój upadek fizyczny i moralny i wyzbycie się wszelkich uczuć ludzkich. Gdy po raz pierwszy zgrzeszyłem za młodu i zostałem skazany, usłyszałem w sądzie znamienne słowa. Nie bój się, dostaniesz się do studzieńca, gdzie będzie ci błogo i wyjdziesz zeń nowo odrodzonym człowiekiem. A wiecie, panowie sędziowie, czegom się nauczył w studzieńcu? Nauczyłem się tam złodziejstwa. Obecnie odsiaduję karę 4-letniego więzienia za notoryczne kradzieże. Moi koledzy i towarzysze, poturbowani w studzieńcu wychowankowie, obnażyli tu przed wami swoje niezabliźnione dotąd rany otrzymane wskutek pobicia w studzieńcu, a ja, zawodowy dziś kryminalista, mogę się pochwalić innymi ranami, stokroć boleśniejszymi, bo ranami duszy. O istotnym stanie rzeczy pojęcia nikt mieć nie mógł i nie miał. Awansowałem jako wychowanek na starszego dozorcę nad młodszymi, a przecież najsłabszego pojęcia nie miałem o wychowaniu innych. Do studzieńca trafiłem jako dziecko mętów i szumowin ulicznych. Szedłem tam, by czegoś się nauczyć, bo zapewniano mnie tu i ówdzie, że będą mnie uczyć i kształcić, a wyszedłem z goryczą do całego zarządu. Prokurator domagał się zatwierdzenia wyroku pierwszej instancji, do czego przychylał się również Mikołaj Korenfeld, po raz kolejny zaznaczając, że posyłanie nieletnich przestępców do studzieńca było stokroć gorsze niż skazywanie na ciężkie roboty. Obrona znów próbowała obalić oskarżenie, po raz kolejny sięgając po argument, że wszystkie insynuacje kierowane w stronę personelu studzieńca zostały wysnute na bazie skarg, tutaj cytat, hordy niekulturalnej i zdziczałej. Podkreślano, że nawet jeżeli w ośrodku dochodziło do niewłaściwego traktowania wychowanków, to nie przekraczało to granic ogólnie przyjętych norm postępowania. Wszystkie rany fizyczne, jakie posiadali wychowańcy ośrodka, zostały zadane przez innych wychowanków, ponieważ, jak podkreśliła obrona, chłopcy bili się ze sobą. Obrona wnosiła więc o całkowite uniewinnienie wszystkich oskarżonych. Sąd apelacyjny postanowił uchylić wyrok sądu okręgowego i oczyścić oskarżonych z części zarzutów. Kwaśniewskiemu i Osowskiemu zmniejszono wyrok do 3 miesięcy pozbawienia wolności i na mocy amnestii wyrok ten darować, a Grochalowi zmniejszyć wyrok do 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu prewencyjnego, wobec czego uznać karę za wykonaną. Kary wymierzone pozostałym oskarżonym zostały podtrzymane. I można w tym miejscu zastanowić się, czy kary wymierzone oprawcom dzieci były adekwatne do ich przewinień. Ale myślę, że najważniejszy w tym wszystkim był nadszarpnięty autorytet osoby, która w teorii miała być dla młodocianych, pogubionych chłopców nauczycielem, osobą, która pomoże obrać właściwą drogę. Zamiast tego wychowawcy ze studzieńca postanowili wykorzystać swoją pozycję i wylać wszystkie swoje frustracje na swoich wychowanków. I ja zdaję sobie sprawę, że większość osadzonych w studzieńcu nie była świętoszkami, ale to przecież jeszcze nie daje nikomu prawa do tego, by traktować ich w tak okrutny sposób. Zwłaszcza, że młode dziecięce umysły, a przypominam, że do ośrodka trafiały dzieci już 10-letnie, są jeszcze dość chłonne i elastyczne. Odpowiednio poprowadzone miały przecież szansę zmienić swoje życie. Co się zaś tyczy samego ośrodka, to głośny proces wyszedł mu nawet na dobre. Zakład w studzieńcu został przejęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podwyższono dotacje za każdego wychowanka, dzięki czemu ośrodek mógł zostać odnowiony. Odmalowano sale, które wcześniej w kolorach ciemnych sprawiały depresyjne wrażenie. Teraz każda sala pomalowana była na biało. Z okien zdjęto kraty, bowiem wychowankowie nie powinni być trzymani w ośrodku na siłę, a powinni czuć wewnętrzną chęć, by zmienić swoje dotychczasowe życie. Zniesiono rodziny karne, a wychowanków podzielono na 6 grup, tzw. rodzin, do których wychowankowie byli przydzieleni w kategoriach wiekowych. W maju 1931 roku rozpoczęto reorganizację i przebudowę ośrodka. Odremontowano m.in. pawilony wychowawcze, kuchnie i budynki gospodarcze. Po dawnej ruinie oraz metodach wychowawczych nie było już śladu. Ośrodek w Studzieńcu powoli dźwigał się z kolan i odzyskiwał swoją sławę. W roku 1932 na wizytację do ośrodka zaproszono tajny detektyw, albo też i nie zaproszono, a sam się zaprosił. Dlatego też praktycznie wszystkie zdjęcia, które widzicie w materiale, pochodzą już z roku 1932, kiedy ośrodek był już odnowiony. Ale myślę, że zdjęcia pozwolą Wam wyczuć tamtą epokę i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało jeszcze te niecałe 100 lat temu. Ośrodek w Studzieńcu działa zresztą po dziś dzień. Z tego, co sprawdzałam, to ma nawet całkiem niezłą reputację. Ale głośnym procesem z roku 1929 raczej nie lubi się chwalić. Jeżeli dzisiejszy materiał wydał Wam się interesujący, to podziękujcie moim patronom, bo to właśnie oni wybrali dzisiejszy temat. Jeżeli również chcecie mieć wpływ na tematykę odcinków, to zapraszam Was do wspierania mnie w serwisie Patronite. A jeżeli chcecie pomóc w inny sposób, to standardowo zostawcie po sobie łapkę w górę albo napiszcie jakiś komentarz. A ja bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału i mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce.